O wesołym wstępem do życia był mi Romanów. Był to brzeg gorzkiej czary, którą Bóg słodyczą zaprawił, abym długo wspominał i długo płakał lat moich dziecięcych. I wspominam też i płaczę z boleśnym serca ściśnieniem, płaczę po tej niepowrótnej przeszłości, którą tak mam w sercu i pamięci, jakbym się z nią wczoraj dopiero rozstał. Ileż to razy w usta moich powieści i bohaterów kładłem żal lat dziecięcych, który z mego serca płynął. Sądziłem, przypisując go innym, że każdy żałować musi młodości. Ile razy ją przypomni, bo jej nic nie zastąpi, bo tak okropnie, tak na wieki dla nas umarła.
No, Romanów to jego ukochane miejsce, bo on się tam wychowywał. Mimo, że w Dołhem mieszkali rodzice, Józio trafił na wychowanie do Romanowa, do swojej prababki i babki. I one w zasadzie są odpowiedzialne za całą edukację domową Józia, właściwie Ignacego, bo on na pierwsze imię to miał Ignacy Józef powinien się nazywać. Ale nikt nie mówił inaczej jak Józio i tak już zostało.
Porcelana Kuźniecow i w serwantce pamiątki, ulubiona zabaweczka małego Józefa, porcelanowa budka z pieskiem. Wspaniale przetrwała sakiewka prababci, podobizna babci Anny Malskiej, karty do gry z postaciami historycznymi. Zachował się wspaniale nóż do rozcinania papieru z kości słoniowej z monogramem JIK, kieszonkowy zegarek, papierośnica, fajka, srebrna filiżanka. Zachowała się również rękojeść szabli pradziada Wojciecha Nowomiejskiego i jego paslity.
Prababcia Konstancja Nowomiejska zajmowała się małym Józiem w Romanowie, gdzie pisarz spędził właściwie całe swoje dzieciństwo. Tu, pod opieką tejże prababci i babci, jak się nazywała?
Anna Malska,
a dziadek Błażej.
Pod okiem babć chłopiec uczył się pierwszych liter na kalendarzu, czytać po polsku i po francusku. Do babci właśnie skierowane jest najstarsze zachowane pismo Józefa Ignacego z 1819 roku. Najmilszy dla serca mego dopełniam obowiązek, łącząc życzenia moje, o uiszczenie onych nieustannie błagać będę Boga. Najłaskawszej babuni, dobrodziki, najobowiązańszy prawnuk i podnóżek, Józef Kraszewski.
Pani Malska, babcia, nauczyła go właśnie i czytać dobrze, i pisać, przecież tam było pełno książek w tym domu. Ten dom po prostu był domem ludzi niezwykle kulturalnych i naprawdę niezaściankowych. Ani w myśleniu, ani w swoich potrzebach. W związku z tym myślę, że lepszy wpływ niż gdyby gdzieś koło kurnika w Dołhem piasku grzebał, to wtedy byłoby może to gorzej. Można powiedzieć, miał szczęście, że miał takie opiekunki, które nie miały nic do zrobienia. Poza tym, żeby Józia starannie przygotować do życia dorosłego.
Od dzieciństwa nie wiem, jaki szał wrzał w mojej głowie. Nie uwierzycie mi, gdy powiem, żem w przódy pisać zaczął, nim pisać umiałem. Ale to pewna, żem drukowanymi literami składał już jakieś powieści i wiersze. Tu już w Romanowie, dzieckiem jeszcze, marzyłem na przemiany o nauce, o sławie, o sztuce. Miałem już jakieś przeczucie wszystkiego, przeczucie powołania.
Nulla dies sine linea. Ani jednego dnia bez napisania linijki. To właśnie on powiedział i że to właśnie on stosował. On to odkopał, od starożytnych wziął, nawet na niektórych książkach to było zapisane.
Nulla dies sine linea.
Przynieśliśmy, zgodnie z umową, książki Kraszewskiego, które mamy w naszych domach.
Jakie? Wymieńcie tytuły.
Stara baśń. Brill.
Chata za wsią.
Mam baśnie.
Dziad i baba.
Król chłopów.
Hrabina Kozel.
Przynieśliście akurat te najbardziej znane utwory Kraszewskiego. A które z nich czytaliście?
Różne baśnie.
Dziada i babę.
Czytaliśmy przecież opowiadanie Nauczyciele sieroty.
Opowieść o Branie Głogowa.
W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest zdobyć gęsie pióra. Kiedy powstał pomysł prowadzenia takich zajęć, gdzie uczestnicy, głównie młodzież szkolna, piszą gęsim piórem, uczą się kaligrafii, to ciężko było zdobyć te gęsie pióra właśnie, bo zaostrzyć to już łatwiej. Natomiast, żeby gęsie pióro nadawało się do pisania, trzeba je wytrawić w gorącym piasku i odpowiednio zaostrzyć. I rzeczywiście wspaniale można pisać gęsim piórem. Oczywiście sztuka opanowania pisania gęsim piórem wymaga ogromnej cierpliwości i staranności. Natomiast uczestnicy zajęć zachwyceni są tą możliwością, a kaligrafia w czasach Józefa Ignacego Kraszewskiego była przedmiotem obowiązkowym w szkole.
Miał mnóstwo przekładów. Mnóstwo. Za jego życia wyszło 100 powieści w językach, no Bóg wie ilu, bo tak na dobrą sprawę to nawet były takie języki jak, powiedzmy, no serbo-chorwacki oczywiście, oczywiście francuski, oczywiście niemiecki, oczywiście włoski. Rosjanie uwielbiali Kraszewskiego, więc mnóstwo. Czesi go drukowali. Taki język jak azerbajdżański na przykład. To nawet tam miał tłumaczenia. Rekord Kraszewskiego został pobity dopiero w naszych czasach przez Stanisława Lema. On był tym pisarzem, który po prostu był tak popularny na świecie, mniej w Polsce, a na świecie owszem tak.
To autor około 600 tomów dzieł. Znawcy podają 386 tytułów, 346 tytułów, to zależy od klasyfikacji gatunkowych. Natomiast znamienny fragment listu chciałabym przytoczyć Józefa Ignacego Kraszewskiego do przyjaciela Konstantego Podwysockiego. Pytasz mnie, skąd ja to biorę. A jednak klnę się honorem, że więcej tracę czasu na rysowaniu, malowaniu, przepisywaniu nowych nut, na czytaniu, myśleniu, niż na pisaniu. Tylko kiedy siądę pisać, to przyczepiam się jak pijawka do papieru i pędzę do końca. Tom złożony z 6 do 10 tysięcy wierszy piszę zazwyczaj dni 10, na kartkach po jednej ich stronie tchem jednym, bylebym miał przewodnią myśl i typy. Planów żadnych nie robię. Zaczynam i dalej idzie jakoś samo. A nigdy na początku powieści nie wiem, co się w końcu stanie z jej bohaterem. Jakoś to tak samo plącze się i rozwiązuje. Gdy skończę, odczytuję całość. Co mi się nie podoba, odrzucam, nowe kartki wstawiam i na nich piszę. Rękopisu poprawiać nie lubię i nie czynię tego nigdy. Nie zaczynam roboty, dopóki dobrze nie przetrawię materiału, który wszedłszy raz do głowy, już nigdy stamtąd się nie ulatnia.
Stara baśń, ale wydanie to jest reprint wydania XIX-wiecznego. W skórze, z Andriolego ilustracjami. Jaki druk jest piękny, jak ładnie to wszystko jest ułożone, jaki tekst jest przejrzysty. Ile światła jest na stronicach, to wszystko służyło czytelnikowi. Właściwie nie powinienem już nic kupować, dlatego że to, co dostępne, to wszystko już mam, a nawet takie rzeczy, które są niedostępne. Ale nie mogłem się oprzeć, jak się okazało, że następna seria dzieł Kraszewskiego, zresztą bardzo ładna, wizualnie rzecz biorąc, to może, ładne, może najładniejsza, tak, bo te toniki są wydane po staropolsku, po staroświecku ściśle mówiąc, ładnie okładki wyglądają, jakby były niemalże w skórze. No i no niestety, i kupuję, choć to 80 tomów co najmniej, a ja bym sobie życzył, żeby 120 było. Niech będzie, bo Kraszewski jest tego wart. Ja jestem molem książkowym. Zaczęło się to nie w momencie jakimś tam życia, gdzieś tam na studiach czy po studiach, tylko zaczęło się to tak naprawdę w kolebce. Można by powiedzieć, jeszcze nie umiałem czytać, kiedy czytając z dziadziem książeczki, najpierw czytał on mnie, a potem ja powtarzałem to z pamięci. Mówiłem teraz, ja poczytam, dziadziu. Więc zawsze czytałem. Wobec tego Kraszewski musiał mi wpaść w pewnym momencie w ręce. I ja po raz pierwszy chyba zetknąłem się z nim, będąc 7-latkiem, dosłownie. To były polskie baśnie ludowe. Pod redakcją Diodełki Burzeckiego to był bardzo dobry zbiór, wyszedł w latach 50. jeszcze. I tam było kilka baśni Kraszewskiego, między innymi Kwiat paproci. Jeszcze nie znałem tego nazwiska, ale już się zetknąłem z tymi utworami. Natomiast nazwisko poznałem w 4. klasie.
A co pamiętacie z tych przeczytanych utworów? Czego was nauczyły?
Mnie mocno w pamięci utkwiło przesłanie baśni Kwiat paproci. Nie ma szczęścia dla człowieka, jeśli się nim z drugim podzielić nie może.
List do matki Zofii Kraszewskiej z 1835 roku, kiedy Józef Ignacy Kraszewski zakochał się w Zofii Woroniczównie, pisał wspaniałe listy do mamy, aby znalazła odpowiedni moment i przekonała ojca, że jego wybranka jest osobą najodpowiedniejszą. Moja najdroższa mamo, dobrodziejko. Osoba, którą wybrał, jest najlepszego wychowania, urodzenia, najzgodniejszego wieku, bo ma lat ledwo 18. Majątek jest jej odpowiedni, jak mi się zdaje, mojemu i nie ma nic, co by miało papę i mamę trwożyć. A chociaż dość już daleko zajść pozwoliłem sobie, bo nie umiałem się zatrzymać, nie widzę przyczyn, dla których bym miał się cofnąć. Tą osobą jest siostra pani Stachowskiej, siostrzenica pani Urbanowskiej, panna Zofia Woronicz. Osoba, którą najbezstronniejszym uważając okiem, nie można odmówić najsłodszego charakteru, najlepszych skłonności, talentów, słowem wszystkiego, czego się tylko wymaga. To, co ja mówię, potwierdzą wszyscy. Przy tym, co dla mnie ubogiego wiele znaczy, jest bardzo prostych gustów, może nadto prostych i bardzo, ale bardzo gospodarna. Pisze dalej pisarz, że lubi cichą wieś, ciche gospodarstwo jak nasze, więc tak wspaniale opisał Zofię Woroniczównę, że na pewno przekonałabym się i ja. Rysunek Zofii mamy w naszych zbiorach, pokazujemy go na ekspozycji stałej. Więc można ocenić, czy wybranka jest taka sama, jak opisał ją Józef Ignacy Kraszewski. Zakochał się wówczas w 18-letniej dziewczynie, przez 3 lata starał się o jej rękę. W końcu ojciec uwierzył, że jego syn zamiarów już nie zmieni i pomógł mu wydzierżawić wieś Omelno na Wołyniu, gdzie Kraszewscy po ślubie w 1838 roku zamieszkali.
To był człowiek światowy. To nie był zaścianek. Zupełnie. No fakt, że on podróżował dużo także po Europie, no ale chciał ją poznawać, chciał się kształcić, chciał po prostu wiedzieć, widzieć i rozumieć. Los mu później nie szczędził tego i tak, ale początkowo nie musiał się ruszać. Byli tacy jak Rej, którzy uważali, że najlepiej jest w Polsce i z własnego zagonu się nie rusza. Kraszewski taki nie był. Kraszewski pisał też powieści nie z historii Polski, ale z historii obcych. I to jest najlepszy tego dowód. To jest Kraszewskiego wydanie jubileuszowe, tom pierwszy, to w 15 tomach wyszło.
1878 rok, tak, Warszawa, jest. Druk Józefa Ungra.
Tak. A to jest powieść Rzym za Nerona.
Obrazy historyczne.
Tak jest. I z tej powieści korzystał na pewno młody Sienkiewicz, który się później przymierzył do Quo Vadis. Jak się przeczyta niektóre książki historyczne Kraszewskiego, to będziemy wiedzieli, skąd Sienkiewicz wziął pomysł do Kmicica. Bo mamy takiego Kmicica u Kraszewskiego. Mamy. Widać od razu, że stąd wzięte są pomysły do Kmicica Sienkiewiczowskiego. Tak samo zresztą na przykład, jak możemy określić, skąd wziął swój pomysł starego subiekta w lalce Prus. Ale on się tylko przyznał. Z Kraszewskiego.
Gdzie przyszły pisarz studiował?
Na Uniwersytecie Wileńskim. Najpierw medycynę, a później wbrew woli ojca przeniósł się na kierunek literacki.
Już w tym okresie uwidoczniły się rozległe zainteresowania pisarza i jego pracowitość. Uczył się jednocześnie kilku języków. I to jakich? Arabskiego, hebrajskiego, starocerkiewnosłowiańskiego, rosyjskiego, łaciny.
Nad drzwiami portret Dantego z końca XVIII wieku. Józef Ignacy Kraszewski był tłumaczem. Przełożył 21 dzieł z języków obcych, z angielskiego, francuskiego, łaciny, niemieckiego i włoskiego na język polski. Słynął z zamiłowania do włoskiego średniowiecznego pisarza Dantego i przetłumaczył jego Boską Komedię.
Pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, ale też malarz, muzyk, dziennikarz, przez to tysiące artykułów.
Pisarz współpracował z ponad 110 czasopismami polskimi. Przegląd naukowy, Biblioteka Warszawska, Gwiazda, Magazyn Mód, Dziennik Literacki, Nowiny, Teka Wileńska, Przyjaciel Dzieci, Tygodnik Mód i Nowości, Ateneum, które pisarz redagował mieszkając w Wilnie, Gazeta Codzienna, którą redagował, później zmienił jej tytuł na Gazetę Polską, Przegląd Europejski, Naukowy, Literacki, Artystyczny, Rachunki, Omnibus, Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny. Faktem wartym podkreślenia jest to, że pisarz mieszkając na Wołyniu nadsyłał do Gazety Warszawskiej listy do redakcji i listy z podróży. Zapoczątkował w ten sposób nową formę dziennikarstwa, w której możemy dopatrywać się zalążku dzisiejszego reportażu. W listach z podróży Kraszewski wypowiadał się na temat muzyki, malarstwa, życia umysłowego i literackiego. W jednej z gablot umieściliśmy prasę obcojęzyczną zawierającą artykuły o pisarzu. Można też zobaczyć bogatą kolekcję XIX-wiecznych czasopism. Pisarz był świetnym dziennikarzem, ale też doskonałym redaktorem. W 1859 roku Józef Ignacy Kraszewski został redaktorem Gazety Codziennej. W ciągu 3 lat liczba prenumeratorów tego pisma zmieniła się z 500 do prawie 8000, tak wzrosła, więc pisarz zatrudnił korespondentów, którzy przesyłali mu nowinki z całej Europy. I tutaj pod osią czasu prezentujemy portrety tych korespondentów. Korespondencję z Genui przesyłał filozof, historyk literatury i ekonomista Michał Wiszniewski, z Petersburga Antoni Białecki, z Rzymu Władysław Kulczycki. Zofia Węgierska redagowała dla Gazety Codziennej zabarwioną...
Pamiętam z utworu Mitręga, że szczęście człowiekowi może dać praca.
No właśnie, mowa jest o tym, że praca może wprawdzie człowieka zmęczyć, ale daje mu radość i spełnienie. Przez pracę człowiek rozwija się, kwitnie, a bez niej popada w nudę, złość do świata i ludzi, nic go nie cieszy.
Praca jest dobrodziejstwem człowieka.
W Nauczycielach Sieroty jest podobnie, bo tu praca biednemu chłopcu daje możliwość życia, a uczy się jej od wróbla i pszczół.
A owoce pracy trzeba tak dzielić, żeby ich starczyło także na trudniejsze czasy, co radzą sierocie pies i wiewiórka. To tacy nauczyciele dobra naszego bohatera.
To, czego Kraszewski uczy nas poprzez swoje utwory, realizował sam w życiu. I młodzież to od razu dostrzega i bardzo sobie ceni. Młodzi ludzie tak łatwo wychwytują każdą sztuczność. A tu proszę, taka piękna korelacja słowa i czynu. No i Kraszewski staje się dla nas wzorem niewątpliwie patriotyzmu.
Człowiek potrzebuje ojczyzny. Bądź co bądź, a kto jej nie ma, temu braknie jednego zmysłu, jednego szczęścia, jednej miłości w życiu i jednego pojęcia w umyśle, które wiele innych tłumaczy i wyjaśnia. Kto jej nie ma, ten sobie ją wybrać i stworzyć powinien, aby kochał. Tak jak w pierwszej młodości człowiek idealną tworzy sobie kochankę, jeśli mu żywej braknie. Czyli bez ojczyzny ani rusz. Nawet sztuczną trzeba by sobie stworzyć, bo tak jesteśmy skonstruowani, my ludzie. Może to prawda? Czym jest człowiek bez miłości kraju i stempla narodowości? To pieniądz starty, którego nikt nie przyjmie. Chyba ten, co w ogień ma rzucić. No właśnie. Jeśli nie jesteśmy na przykład Polakiem, Anglikiem, no to kim właściwie jesteśmy?
Dopiero praca w muzeum przybliżyła pani postać, tak?
Powiem szczerze, że fascynowałam się postacią Józefa Ignacego Kraszewskiego od dzieciństwa, z racji tego, że mieszkam niedaleko muzeum. Pisałam też pracę magisterską o Józefie Ignacym Kraszewskim, natomiast kiedy zaczęłam pracować w tym miejscu i miałam dostęp do źródeł, które ogólnie nie są dostępne, zachwyciłam się osobowością pisarza. Bardzo chciałam zobaczyć, jakim był człowiekiem. I okazuje się, że był człowiekiem niezwykle wrażliwym, niezwykle skromnym, szarmanckim wobec kobiet. I tę wrażliwość widać w jego listach, w jego utworach i w poezji. Ja szczególnie upodobałam sobie wiersze pisarza i Złote myśli. W cyfrowych bibliotekach można odnaleźć i tak naprawdę cytaty, które można wykorzystać na wszystkie okazje. Spotkałam się także z cytatem z Kraszewskiego na walentynce. Na każdą okazję wspaniale usystematyzowane pod pojęciami natura, człowiek, sztuka, serce, miłość.
My mamy skłonność do określenia go jako takiego poczciwego pisarza starzyzny. Niektóre warto jeszcze przeczytać książki, ale żeby go traktować jako kogoś szczególnie wyjątkowego, no to oczywiście nikt tego teraz nie zrobi. Zapominamy, że w czasach, kiedy żył, zupełnie inaczej rzecz wyglądała. Bo Kraszewski na przykład po usunięciu się wieszczów, tych pisarzy, poetów romantyzmu, którzy byli takimi przewodnikami narodu, można powiedzieć. No to tak. Słowacki umarł w 1849. W 1855 zmarł Mickiewicz. W 1856 zmarł Krasiński. Norwid umierał gdzieś w przytułku dla ubogich i nikt o nim nie słyszał. Z wieszczów pozostawał kto? Pozostawał Kraszewski.
Sala jubileuszowa. W 1879 roku odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia pracy twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Piękne ramy, pozłacane.
Tak, w których umieszczone zostały medale wybite z tej okazji, pamiątki, dyplomy, wyróżnienia wręczone pisarzowi. Zachował się papirus ze spisem wszystkich dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego do momentu jubileuszu, sporządzony przez Karola Estreichera. Zachowała się nawet serweta z tego jubileuszu. Wstęp do kościoła Najświętszej Panny Maryi na nabożeństwo z tej okazji, nawet menu obiadu. Więc pamiątki, które się zachowały i wspaniały cytat z przemówienia wygłoszonego podczas tych uroczystości przez pisarza: miłość dobra ogólnego była mi najwyższym celem. W Krakowie przez blisko tydzień świętowano ten jubileusz. Zgromadził on 11 tysięcy gości. Z każdego polskiego miasta przyjechała delegacja, aby wręczyć pisarzowi dyplomy, wyróżnienia, odznaczenia. Kraszewski był autorytetem polskości, pokrzepicielem ducha narodowego, pobudzicielem serc. Nauczył czytać po polsku i dał co czytać po polsku, więc cykl powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego stanowił podręczniki do historii dla kilku pokoleń Polaków, ale też cykl obrazków popowstaniowych, Para Czerwona Żyd, My i Oni, Dziadunio, Dziecię Starego Miasta, to jest literacki obraz powstania styczniowego. Więc tak jak profesor Andrzej Fabianowski trafnie nazwał, Kraszewski był architektem polskości.
Dzięki nie tylko przeogromnej, ale takiej różnorodnej twórczości Kraszewskiego, my mogliśmy w szkole w zestawie lektur każdej klasy, począwszy od pierwszej na ósmej skończywszy, umieścić utwór Kraszewskiego. W młodszych klasach są to baśnie o kurce i kogutku, kwiat paproci, o królewnie czarodziejce. W klasach 4-6 omawiamy wiersz Dziad i Baba, opowiadania Nauczyciele Sieroty czy Majster i Czeladnik, opowieść o obronie Głogowa. Natomiast w klasach 7 i 8 mamy w zestawie lektur Starą Baśń i Dziecię Starego Miasta. Wszystkie to są lektury, no powiem chyba niestety, nawet one nie są w zestawie lektur uzupełniających, tylko są takie nasze własne związane z patronem, ponieważ no chcemy nie tylko sylwetkę patrona poznawać, ale także jego twórczość. Nie ma ich w ogóle w wykazie lektur. Myślę, że utwory Kraszewskiego są naprawdę nadal aktualne. Przesłania, które z nich wynikają. Obraz człowieka, który wykreował, jest wciąż żywy. My tak naprawdę odnajdujemy w tych utworach siebie, swoje sprawy, takie nasze, dzisiejsze, współczesne, swoje wady, zalety. Te utwory pomagają nam rozwiązywać te problemy. My tak mówimy, uczą nas żyć, ale także wzbogacają naszą wiedzę, na przykład powieści historyczne. A co jest ważne i w przypadku Kraszewskiego takie ciekawe, że w parze z twórczością idą działania. To, czego Kraszewski uczy nas poprzez swoje utwory, realizował sam w życiu. I młodzież to od razu dostrzega. Młodzi ludzie tak łatwo wychwytują każdą sztuczność. A tu proszę, taka piękna korelacja słowa i czynu. No i Kraszewski staje się dla nas wzorem. Wzorem niewątpliwie patriotyzmu, pracowitości, twórczego działania, realizacji pasji. I o czym uczniowie piszą czy mówią, jest dla nich też wzorem wytrwałości w dążeniu do celu.